Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, 22 października w środę. Godzina 21.06. Przy mikrofonie Rafał Regulski. Audycję realizuje Rafał Polacki. Rozkwitam na nowo podróż ku sile, pięknu i nadziei. Od kilku dni publikacja pod takim tytułem jest gotowa do pobrania z internetu. Ja ją mam w formie książkowej, ale tych książek jest niewiele i są bardzo cenne te egzemplarze. Powiemy w audycji za chwilę dlaczego. Jest dostępna w internecie w formie e-booka. Czy jest jakiś licznik, który pokazuje ilość pobrań?
Na tą chwilę takiego oficjalnego licznika nie ma, natomiast mamy wgląd do stron, ponieważ e-book jest zarówno na stronach powiatu, zarówno na stronach stowarzyszenia Rakujemy jak chcemy, jak również na mojej stronie internetowej. I tam, wiadomo, można zerknąć i zobaczyć sobie.
Czyli nie wiemy jeszcze, ile pobrań mamy na ten moment, ale jedno jest pewne, w tym studio siedzą kobiety, które marzą o tym, żeby ilość pobrań poszła w miliony. W miliony, proszę Państwa.
Dlatego też jest e-book,
tak jest. Przedstawiam gości tej audycji. Onkolożka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, doktor nauk medycznych Anna Szafryna-Kliwicka, specjalistka onkologii klinicznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Ania Dudkowska-Śmiechowska, pomysłodawczyni i twórczyni publikacji, o której już słówko powiedzieliśmy.
Dobry wieczór.
To właśnie pani odpowiedziała nam na pytanie, jak to funkcjonuje. I dalej panie Marta Laskowska, jedna z 9 bohaterek występujących w tej książce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pani Monika Majchrzak, również jedna z 9 bohaterek występujących w tej książce.
Dobry wieczór.
A ponadto obie panie działają w stowarzyszeniu Rakujemy jak chcemy, które to stowarzyszenie też bardzo promuje te publikacje i też bardzo zależy mu, żeby ona dotarła do jak największej liczby, no głównie kobiet jednak. Szanowne panie, w tej audycji i szanowni państwo opowiemy, po co i dla kogo jest ta książka, dlaczego jest za darmo i oczywiście kto za nią stoi. No więc może zacznijmy od tego, dlaczego ta książka jest za darmo.
Książka jest za darmo, ponieważ zależało mi na tym, aby publikacja trafiła właśnie do jak największej publiczności, do jak największej ilości osób. I to nie chodzi tylko o kobiety, które przeszły doświadczenie choroby, które są w trakcie choroby, ale chodzi o wszystkie kobiety, ponieważ do publikacji zaprosiłam lekarzy i zgodzili się tutaj udzielić kilku słów na temat profilaktyki i tego, jak ważna jest ta profilaktyka. Dlatego wspominam, że ta książka jest tak naprawdę dla wszystkich. Mamy tutaj onkologa, mamy tutaj chirurga, mamy psycholog, mamy onkopsychologa, czyli bardzo ważną postać, o której pewnie też tutaj jeszcze będziemy mówili. Mamy również fizjoterapeutę
i radioterapeutkę.
Tak, czyli to są osoby, które wspierają na co dzień w chorobie. No i mówią tak własnymi słowami, takim, że tak powiem, ludzkim językiem, na czym to wszystko polega.
Tak, a mówimy, proszę Państwa, w październiku, czyli miesiącu świadomości raka piersi, właśnie o raku piersi. Tak. Szanowne panie, czy takie wasze normalne rozeznanie, takie ludzkie, wynikające z tego, że funkcjonują panie w określonych środowiskach, czy kobiety chcą tej wiedzy, czy nie? Mówię o paniach, które nie myślą dzisiaj w ogóle o raku piersi, o ryzyku zapadnięcia na tę chorobę.
Może ja odpowiem krótko na to pytanie. Moim zdaniem nie chcą. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, ile kobiet zgłasza się na badania profilaktyczne. Gdyby chciały wiedzieć, to przede wszystkim by się badały. Jeżeli poniżej 30% kobiet zgłasza się na mammografię profilaktyczną, to naprawdę ten screening nie działa. Im nie zależy, żeby się dowiedzieć. To jest niestety moje pesymistyczne zdanie, ale no, za pomocą między innymi tej publikacji mam nadzieję, że troszeczkę to odwrócimy, bo tak jak pani Ania powiedziała, działa, to jest tak w takiej, no w takiej ludzkiej formie, prostym językiem napisane, bez żadnego żargonu medycznego. I myślę, że to może rzeczywiście nawet tym osobom, które są no, dosyć oporne na taką wiedzę, pewnie przemówić do nich.
Tak, to ja doktor mogę... Anna Szafryna-Klibicka. Czy możemy powiedzieć, że ta książka jest też tak napisana i skomponowana, że ona nie straszy?
Tak, jak najbardziej tak. To jest publikacja, która ma prawdziwe historie, natomiast historie takie od serca, właśnie dziewczyny ze stowarzyszenia opowiadają tutaj o swoich historiach, o tym jak się dowiedziały, o tym czy podczas badania profilaktycznego, bo są różne bohaterki, które opowiadają o różnych swoich historiach. Jedna, że poszła na USG i właśnie profilaktycznie i się dowiedziała, że coś niepokoi lekarzy, no i zaczęły się badania. Inna bohaterka z kolei opowiada, że źle się czuła, cały czas szukała przyczyn tego złego samopoczucia, robiła różnego rodzaju badania. Gdzieś tam wyniki wskazywały, że ma anemię. Później kolejne badania wskazały, że jednak to jest rak. I to rak piersi. Także są to historie, ale historie z takim przesłaniem tego, że właśnie po chorobie można rozkwitnąć. Stąd też tytuł, ponieważ dziewczyny rzeczywiście opowiadają tam o swoich doświadczeniach. Natomiast też opowiadają, bo też mi zależało na tym właśnie, żeby ta książka, tak jak tutaj pan wspomniał, nie straszyła, tylko pokazała dziewczynom, że warto się badać, bo jak się będziemy badały, no to wcześniej wykryta choroba jest w stanie uratować nam życie. No i pokazuje ta książka również ten rozkwit dziewczyn, czyli po chorobie. One chcą być piękne i właśnie jak poprzez modę, poprzez kosmetykę możemy sobie dodać takiej pewności siebie, ponieważ tracimy jakąś cząstkę kobiecości podczas choroby, no to jak pokazać innym osobom, które właśnie teraz dostały diagnozę, że mają raka i zawalił im się świat. I one mówią o tym też, że im w pewnej chwili zawalił się ten świat, natomiast przez ich wytrwałość, przez to, że słuchały lekarzy, po kolei robiły wszystkie zalecenia lekarskie, dzisiaj żyją, są i dzisiaj bawią się życiem. Właśnie opowiadałem też swoje historie. W publikacji też jest taka, myślę, że pozytywny oddźwięk odniosła już po tych kilku dniach od premiery wspólna sesja zdjęciowa dziewczyn, która właśnie poprzez kolory, które też dobierałam do sesji, poznając dziewczyny podczas tych prywatnych sesji zdjęciowych, które były wykonywane przez jedną z tutaj uczestniczek, właśnie bohaterek publikacji, przez Martę. Tutaj Marta dzisiaj jest z nami. Ja chodziłam z dziewczynami na te sesje, poznawałam je właśnie po to, żeby dobrać odpowiednie stylizacje do tej takiej ostatecznej sesji, która odbyła się w poznańskim studiu, poprzez już innego fotografa, który też dołączył tutaj do naszej publikacji. Także to wszystko ma taki oddźwięk, myślę, bardzo pozytywny. Zresztą właśnie od chwili premiery tutaj dostajemy informacje i wiem, dzisiaj nawet dziewczyna do mnie skontaktowała się ze mną, która nigdy nie mówiła o chorobie i po przeczytaniu publikacji postanowiła też opowiadać o swojej chorobie i dzielić się nią, bo uznała, że jednak to jest ważne, bo rzeczywiście ona za późno się dowiedziała, w sensie takim, że gdyby wcześniej się dowiedziała, no to może by nie musiała mieć chemii, może inaczej by się gdzieś tam losy potoczyły. Dlatego ja uważam, że nie straszy, wręcz pokazuje, że warto się badać. Ja zresztą z doświadczenia swojego od 5 lat współpracuję z pacjentkami onkologicznymi i też widzę, że ta profilaktyka jest bardzo ważna. Sama też nie podchodziłam tak do tej profilaktyki wcześniej, ale od momentu, gdy poznawałam przez te 5 lat historię pojedynczych dziewczyn, z którymi miałam okazję współpracować, zwracam na tą profilaktykę uwagę i zupełnie inaczej do tej profilaktyki podchodzę. Dlatego też pomysł tego, żeby to wszystko w tą książkę zebrać. No i swoim śladem tak pozytywnie te wszystkie dziewczyny, kobiety, które dla nich teraz jest coś innego ważniejsze niż zbadanie raz do roku, codziennie, co miesiąc, żeby zbadać sobie pierś. Na wszystko inne mamy czas. Znajdźmy czas dla siebie, zbadajmy się same, a później, jeśli jest potrzeba, jeżeli jest jakieś podejrzenie, idźmy do lekarza i konsultujmy.
Jeszcze nie wnikając w indywidualne historie pań, które tutaj nazwałem na początku audycji bohaterkami, dwoma spośród dziewięciu występujących w tej książce, chciałbym tylko panią zapytać i na początek pani Monika Majchrzak, dlaczego pani zdecydowała się wystąpić w tej książce, opowiedzieć swoją historię, także dać swoje zdjęcia, czy po prostu pojawić się i fizycznie, i ze swoją opowieścią w tej książce?
Dlatego, że widzę, ja pracuję w szkole, jest tam większość kobiet i po tym, jak nie przestraszyłam się powiedzieć, to na samym początku leczenia, jak się śmieję, że zrobiłam onkologiczny coming out i ogłosiłam, że będę się leczyć. Nie ukrywałam tego. I później po powrocie, jakby wiedząc, że to regularne badanie uratowało mi życie, chciałam pokazać, że wróciłam do pracy, wróciłam do normalnego swojego życia, może nie tak intensywnego, jak było wcześniej. Jest ono teraz trochę inne, chociaż czasami mam wrażenie, że w innym kierunku się zrobiło bardziej intensywne. Ale okazuje się nagle, że jedna nauczycielka ma znajomą, inna ma kuzynkę, inna ma koleżankę, która jest chora, nie wie, co ma ze sobą zrobić w tym momencie, jaką drogą iść, i dzwonią do mnie, pytają, czy mogą zadzwonić. I ja, opowiadając im już wiedzę, jakąś zgromadziłam przez ten czas, widzę, że one opowiadają mi to, że patrząc na mnie, są takie podbudowane, że widzą, że z tego można wyjść. Jedna kiedyś do mnie zadzwoniła i mówi, ale powiedz mi, ja nie umrę. Ja mówię, ja ci tego nie obiecam, ale ci na pewno mogę obiecać, że jeżeli się nie poddasz, to masz szansę z tego wyjść. Tak? I potem dostaję takie zwrotne informacje, że patrząc na moją historię, na to, że ja dużo publikuję w internecie, że nadal biegam, startuję w zawodach, przy różnych okazjach zawsze namawiam do tej profilaktyki, bo wiem, że ona niestety kuleje, pomimo że przebywam i jakby jest, no, świadomość jest coraz większa, ale niestety każdy niby wie, tak, ale nie mam czasu, na paznokcie mam czas, ale na pójście na 5 minut na mamografię to niestety nie ma czasu, ale też błędne, jakaś wiedza jest błędna, że a na mamografię za wcześnie, może lepiej USG, jakby...
A o tej mamografii też w książce poczytamy.
Tak, o tym wszystkim
na
poczytamy.
Na czym to polega, tak, czy boli, czy nie, tak, a nie boli.
I dlatego uważam, że powinniśmy jak najwięcej mówić o sobie, o swoim życiu właśnie po raku, że z tego można wyjść, pod warunkiem oczywiście, że ten rak jest wcześnie wykryty i odpowiednio wcześnie zacznie się leczenie, bo no, są takie sytuacje, że już nawet najlepszy na świecie lekarz no nic nie zrobi, jeżeli choroba jest już w takim późnym stadium. Dlatego staram się, kiedy tylko mogę, publikuję. Nie uważam to za lansowanie, tylko za dawanie przykładu swoją postawą, że wczesne wykrycie ratuje życie i to nie jest tylko jakiś taki pusty slogan, i że po raku też jest życie. Ono jest oczywiście inne, ale jest i może być wspaniałe.
Mm-hmm. Jak pani powiedziała o tym najlepszym lekarzu, który czasem nie da rady, no to tak sobie pomyślałem, że warto robić te właśnie badania po to, żeby dać szansę lekarzowi pokonać tę chorobę, prawda?
Tak.
Żeby lekarzowi dać
szansę. Zdecydowanie, bo jeszcze tylko dodam, że my często się boimy pójść, bo boimy się usłyszeć, co będzie. Ja nadal stresuję się przed każdą kontrolą. I z jednej strony, Jezu, muszę iść, po co ten stres, a jak się dowiem, albo z drugiej strony, no przecież muszę iść po to, żeby w razie czego mnie ten lekarz mógł wyleczyć, ale jest taka wojna w głowie, jest taki strach, że po prostu trzeba po prostu kobiety namawiać, że lepiej pokonać ten strach i pójść i się dowiedzieć wcześniej.
To pani Monika Majchrzak ze Stowarzyszenia Rakujemy Jak Chcemy, ale również pani Marta Laskowska jest bohaterką tej książki. I dlaczego pani też się zdecydowała, żeby no po prostu pojawić się tam jako ta, która miała tę chorobę, przewalczyła ją i żyje nadal?
Ja jestem taką świeżynką w stowarzyszeniu. Tak naprawdę to 2 lata niecałe, myślę, jestem. I na początku myślałam, że Ania zaprasza mnie, nasza Ania prezeska, zaprasza mnie jako fotografkę, bo wiedziała, że robię zdjęcia kobietom, to jest coś, co lubię najbardziej. I bardzo mi się to spodobało i przyjęłam to z wielką radością. A potem na spotkaniu osobiście wyszło, że ja też mam być tą bohaterką. I ja długo myślałam o tym, czy to jest dobry pomysł, bo ja jestem przykładem takiej pacjentki, która poszła pierwszy raz w bardzo późnym wieku, 47 lat, na USG, namówiona na przyjaciółkę. Idź, będzie bardzo przyjemne, dokładne badanie, idź. Jak to się stało, że ja ją tak od razu posłuchałam, może dlatego, że jest moją dobrą przyjaciółką, to poszłam i wykryli mi w lewej piersi guza, bardzo malutkiego, na początkowym stadium. I to moje badanie było bardzo krótkie. Myślę, że w porównaniu z historiami dziewczyn, które są też w e-booku, na początku myślałam, że nie ma sensu o tym w ogóle opowiadać, że ja mogę zrobić te zdjęcia, ale moja historia nie jest jakaś taka spektakularna i ja nie przeżyłam takich rzeczy jak właśnie dziewczyny, które potem na tych sesjach, zresztą z razem za nią, jak robiłyśmy to dużo też było ważnych rozmów i to były bardzo cenne spotkania, bo ja też mogłam poznać je zupełnie innej strony. Ale potem przyszedł moment taki, że no właśnie, może ta historia będzie ważna dla tych dziewczyn, które myślą, że nic im nie grozi, że są w kwiecie wieku i są bardzo takie świadome, żyją szczęśliwie, wszystko pięknie idzie w tym życiu i naprawdę nie spodziewamy się czegoś takiego, więc to jest historia, która mówi, że może to być bardzo łagodne leczenie naprawdę takich oczywiście trudne psychicznie i to cała choroba jest trudnym tym przeżyciem, ale można go przejść dosyć łagodnie. I to jest taki przykład, ten mój chyba właśnie, że wcześniej wykryty, jak tu Monika już powiedziała, rak, może szybko się zakończyć nawet to leczenie.
To brzmi jak slogan, ale pani Marto, to, że pani historia jest taka nieciekawa, to dzięki temu właśnie, że pani wcześniej poszła.
Dokładnie.
Tak. Tak. Teraz już to wiem. Byśmy
chcieli samych takich nieciekawych historii słuchać.
Tak. I jeszcze jest może jedna rzecz taka, którą dodam. Monika poszła od razu w takie dzielenie się ze światem. Ja miałam duży problem z tym, żeby o tym mówić i żeby w ogóle wypowiedzieć komuś w rozmowie, że jestem chora, mam raka. Bo miałam takie poczucie, że to słowo jest tak duże i tak obciążone, i że ludzie się w ogóle boją słyszeć o tym, boją się tego słowa. I bardzo długo na początku wstydziłam się, że w ogóle jestem chora. I nie przechodziło mi to tak przez usta w ogóle, żeby to powiedzieć. I dopiero po dłuższym czasie zaczęłam się z tym oswajać, a potem zaczęłam myśleć, ja chcę o tym mówić, żeby być może chociaż jedną osobę do tego zmotywować, żeby poszła i się też zbadała. I to jest teraz takim chyba ważnym, myślę, dla nas też aspektem. I wybrzmiewa i jest dzięki też tej książce, mam nadzieję, jest
pełna. Można powiedzieć, że książka powstała ze solidarności z kobietami po prostu. Ale tak. Historia pani Marty, pani Moniki opisana jest w tej książce, która w formie e-booka za darmo dostępna jest w internecie, ale też historię 7 innych pań. Pani doktor, i patrzę teraz na panią doktor Annę Szafrynę-Klibicką. Jak pani by określiła to, że ta książka jest potrzebna, warta uwagi, warta tego, żeby po prostu wejść do internetu, pobrać ten e-book i go przejrzeć, przynajmniej przejrzeć?
Ja myślę, że ona jest bardzo warta uwagi. Szczególnie, myślę, że to taka szczególna grupa osób, które powinny po nią sięgnąć, to są osoby na początku leczenia, czy w trakcie diagnostyki z podejrzeniem nowotworu. Bo tak jak pani Monika powiedziała, koleżanki z pracy, prawda, pytają, dzwonią, powiedz, gdzie mam się zgłosić, co robić, bo wiadomo, jak jest takie podejrzenie, czy już diagnoza, to w ogóle, no to rzeczywiście jest taka bardzo duża bezradność, ten świat się rozpada w koło i po prostu człowiek totalnie nie wie, co robić, a wiadomo, że wtedy takich dobrych, tak zwanych doradców jest bardzo wielu w otoczeniu. Jeden powie, nie idź na biopsję, bo to rozsieje raka. Drugi powie, mamografia na pewno super, zwiększy głos. No i o to chodzi w tej naszej tutaj wspólnej publikacji, żebyśmy takie mity obalali. I to jest taki krótki zbiór, bo myślę, że to jest też ważne, to jest dosyć krótkie. Nikt nie przeczytałby pięciotomowej encyklopedii na ten temat, że to jest taki krótki zbiór takich praktycznych informacji, też dosyć mocno osadzony w naszej tutaj rzeczywistości lokalnej, prawda? Żeby pacjentki czy kobiety w takiej sytuacji wiedziały, gdzie się zgłosić, do kogo się zgłosić, jak nie wiedzą, co robić, skontaktować się za pomocą na przykład chociażby tych mediów społecznościowych z paniami z fundacji, które też pomogą i jakieś tam wskazówki dadzą. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa, moim zdaniem taka podstawowa, to jest taka wiarygodność tej książki. No bo historie pań, prawdziwe historie przemawiają znacznie bardziej niż tylko i wyłącznie puste słowa. No może nie są one puste, ale mogą być tak odbierane przez osoby, które czytają, no takie stricte medyczne poradniki.
Tak, zresztą jeszcze też dziewczyny też właśnie po to była ta sesja taka z naturalnego ich środowiska przy historiach, żeby też zobaczyć te dziewczyny, nie tylko, że ktoś coś napisał, tylko żeby zobaczyć, że o, to ona. Ona teraz, ona kiedyś biegała, teraz znowu biega, stąd właśnie akurat tutaj Monika, mamy takie zdjęcie, a że Monika też tam wspomina w swojej historii o modzie, to z Martą mówimy, to robimy tak, niech ona biegnie, ale niech ona biegnie w spódnicy. Monika jest taką osobą, że ona podłapała i ona oczywiście przyniosła tą spódnicę kosmetyki na tą sesję, więc to było takie i myślę, że czuć to w tym e-booku, że to jest takie prawdziwe. I takie utożsamiające właśnie te historie z dziewczynami, bo też takie było założenie.
Tak, mówimy o e-booku, który jest dostępny, za darmo, będziemy to podkreślać, tak. Ale też ukazała się ta książka w formie papierowej, tradycyjnej, w niewielu egzemplarzach. Ja ten jeden egzemplarz pożyczyłem sobie w niedzielę. Wtedy właśnie odbyła się premiera, prezentacja tej publikacji, uroczysta. Byłam na tej uroczystości. To, co mnie uderzyło, to, że uczestnicy tego wydarzenia, zarówno ci, którzy występowali przed mikrofonami, ale też ci, którzy siedzieli, naprawdę byli skupieni na tej sprawie. Nazywam to sprawą przez duże S i widać było, że na sercu leży wszystkim obecnym tam i ta książka, i jej dalszy los. Los, którym ma być podzielenie się nią z jak największą rzeszą pań. Na tej uroczystości był też starosta poznański Jan Grabkowski, który jako gospodarz powiatu, który to powiat...
Tak, jest partnerem. Powiat jest partnerem. Ja się odezwałam do powiatu i do starosty właśnie z propozycją tutaj współpracy i stworzenia tego e-booka. Dlatego poszłam do starostwa, ponieważ wiem, że tutaj od kilkunastu lat już właśnie starosta współudział bierze w projekcie Ty, ja, my, od którego wszystko się zaczęło, do którego ja jakiś czas temu, 5 lat temu, zostałam zaproszona jako właśnie stylistka, żeby pokazać tym paniom, jak można pięknie rozkwitnąć. No i narodził się ten pomysł i mówię, no to pójdę, porozmawiam. Dlaczego? Dlatego, tak jak mówiłam na samym początku, chcę, żeby ta publikacja dotarła do jak największej ilości kobiet. Jeżeli by ktoś musiał za ten egzemplarz zapłacić, no to by powiedział, w internecie mam tyle wiedzy, to po co mam za to płacić? A w związku z tym, że są tu prawdziwe historie, że są tutaj szczere wypowiedzi lekarzy, że są tutaj takie praktyczne wskazówki właśnie co i jak po kolei, poszłam do starostwa. Starostwo, Jan Grabkowski, starosta, powiedział, jasne, będziemy partnerem. No i dzięki temu mamy ten QR-kod, i możliwość pobrania w dowolnej chwili właśnie egzemplarza za darmo. Dzięki właśnie temu, że dołączyli i są partnerem.
W tym wystąpieniu podczas promocji e-booka i prezentacji starosta bardzo osobiście się wypowiedział w tej kwestii i ja pana starostę zapytałem właśnie w niedzielę, dlaczego tak osobiście traktuje kwestię wsparcia przez powiat projektu i tej publikacji i o to, co Jan Grabkowski odpowiedział.
No tak, no bo ja jestem synem pielęgniarki. Wychowałem się w szpitalu, mieszkaliśmy w szpitalu wiele, wiele lat. Ja się napatrzyłem na cierpienia ludzi. w różnych sytuacjach. Ja nawet dorabiałem jako młody człowiek, jako sanitariusz. W związku z tym mam to doświadczenie. Prowadzimy własny szpital w Puszczykowie. Ja uważam, że lepiej robić profilaktykę. Jak już jest ktoś chory, to dać mu pomoc psychologa, dobrego lekarza, który nie będzie oszukiwał, nie będzie manipulował. Proste i jasne zasady obowiązują przy leczeniu i otwartość. To dla mnie jest niezwykle ważne i we wszystkie projekty, które niosą za sobą zdrowie, każde zdrowie, nie tylko rany, ale wszystkie inne, my będziemy wchodzić, tak jak to robimy z naszym budżetem, bo i szczepiliśmy przeciwko HPV, i szczepiliśmy przeciwko innym chorobom, różne rzeczy robimy w profilaktyce zdrowotnej. To jest jedno z naszych zadań, dla mnie może najważniejsze.
Do mikrofonu starosta mi tego nie powiedział, ale panią mówił na forum tego spotkania jeszcze jedną rzecz ważną, że sam otarł się o śmierć, ciężko przechodził COVID i to doświadczenie jest z nim cały czas. Ale jeszcze pytanie o tę książkę, bo ja pożyczyłem egzemplarz właśnie na tej uroczystości i zgodnie ze słowem danym pani Ani dzisiaj ją zwracam. Dlaczego liczycie każdy egzemplarz? Dlaczego tak cenne jest też każde papierowe wydanie?
Każdy egzemplarz jest bardzo ważny, ponieważ ma służyć właśnie ku pomocy i mamy ich niewiele, ponieważ budżetu też nie starczyło, żeby aż tych publikacji tutaj takich drukowanych dać więcej, ale też książka papierowa ma to do siebie, że ona służy jednemu właścicielowi, ewentualnie jak ktoś komuś pożyczy, no to idzie dalej. A ten PDF, czyli ta możliwość pobrania z trzech różnych miejsc na tą chwilę, mam nadzieję, że to się będzie rozrastało i tego PDF-a będzie można, wierzę w to zresztą, bo trwają rozmowy, pobrać z wielu miejsc, o każdej chwili, o każdej porze. Jeżeli ktoś nie będzie mógł tego wydrukować, no to może sobie w telefonie przeczytać, pobrać. No to może sobie pobrać na komputer, bądź właśnie wydrukować. I dlatego ważniejszy moim zdaniem jest ten PDF, a te kilka egzemplarzy tutaj poznańska drukarnia pomogła wydrukować, drukarnia Axlo, której bardzo dziękuję za to, że też dołączyła do tego projektu i wydrukowała, ponieważ te egzemplarze też tak miały być taką pamiątką i też podziękowaniem dla dziewczyn, dla lekarzy za to, że wzięli udział w tym projekcie i żeby też mogli się nimi dzielić, tymi swoimi egzemplarzami dalej.
Ale rozumiem też, że taki był zamysł, że ma to też trafić do szpitali?
Tak, dokładnie tak. Do szpitali, do przychodni. Mam też pomysł, żeby to w ogóle w miejscach dostępnych, ogólnie dostępnych dla kobiet zostawiać. Na tych książkach, które mam, no to jeszcze będzie też dostępny dodatkowo QR kod, więc jeżeli jakaś pani będzie siedziała, tutaj też dzisiaj z panią doktor właśnie rozmawiałyśmy i czytała na przykład gdzieś na korytarzu sobie i interesuje ją historia którejś pań, czy będzie chciała sobie tutaj przybliżyć historię, czy właśnie gdzie, do kogo iść w razie zachorowania, no to będzie mogła dodatkowo sobie zeskanować ten QR kod i wtedy mieć już taki swój egzemplarz u siebie w komputerze czy w telefonie. A te egzemplarze, które mamy, na pewno będą w szpitalu, czy właśnie w miejscach takich, do których kobiety chodzą, chociażby nawet do kosmetyczki, tak? Idziemy na pazurki, a czy byłam na USG i może ta książka da do myślenia.
Proszę państwa i proszę pani, wymyśliłem sobie, że chociaż przez 2 minuty posłuchamy piosenki. Nie wiem dlaczego, ale jak tylko zacząłem sobie to czytać i myślałem, czy coś tutaj zagrać, czy nie, to jednoznacznie, nie tylko dlatego, że ta książka ma okładkę czerwono-różowo-białą, z tą czerwienią taką rozmywającą się, pomyślałem, że najlepszą ilustracją i też dedykacją dla pań, także tych, które tu są nieobecne, występują w książce, będzie piosenka Chrisa DeBarga Lady in Red. Proszę sobie przy okazji sprawdzić tekst. Naprawdę takie są panie bohaterki, jak w piosence Chrisa DeBarga.
Since so many men ask you if you wanted to dance, for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight. Seen you shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me.
Przypomnę, Monika Majchrzak, Marta Laskowska, Ania Dudkowska-Śmiechowska i Anna Szapryna-Klibicka to nasi goście. Wszystkie panie związane z publikacją, o której rozmawiamy. Rozkwitam na nowo. Podróż ku sile, pięknu i nadziei. Książka dla pań, które zaczynają swoje zmagania, zmagają się z rakiem piersi, ale też dla wszystkich kobiet, żeby namówić do badań profilaktycznych. Pani Moniko, dla pani diagnoza oznaczała koniec z maratonami, które były pani pasją. Wróciła pani do biegania?
Oczywiście, ja już nawet biegałam w trakcie chemioterapii, takie sobie robiłam, były wolne biegi, tak mnie pani doktor obecna w studiu leczyła. Nie były to maratony, to były takie krótkie przebieżki, ale jakby ja już się pogodziłam z tym, że nie wrócę do takiego szalonego biegania, z czego się moja rodzina oczywiście cieszy, bo wszyscy mówili, że oszalałam i w ogóle będę niezdrowa i nogi mi wysiądą. Także teraz się wszyscy cieszą, że przystopowałam, ale był to na początku dla mnie problem. Pierwsza myśl to była, że Jezus, ja mam opłacone biegi, ja teraz nie pobiegnę tego biegu tamtego. No ale jak już pierwszy szok, pierwsza chemia podana po tej pierwszej się faktycznie bardzo źle czuła. Znaczy nie bardzo, kiepsko, ale nie jakoś tak strasznie, jak to w filmach czasem pokazują. Ale to był taki organizm się przyzwyczaił, już kolejne nie były takie złe. No i się nagle okazało, że ja przecież mogę sobie chodzić, mogę spacerować, także u mnie powiedzenie, że ja przeszłam chemię, jest prawdziwe, ponieważ moja aplikacja zegarkowa codziennie pokazywała chodzenie. Każdy dzień to było jakieś kilometry, które przechodziłam. No i potem zaczęłam sobie, jak już byłam w drugim etapie chemii białej, ja już miałam więcej sił i wtedy zaczęłam sobie też biegać. I no chyba dzięki temu, że ta aktywność była cały czas, to potem i operacja, i dochodzenie do siebie było dosyć szybkie. No nie wróciłam już do maratonów, ale biegam sobie piątki, dziesiątki i też jestem szczęśliwa. Teraz już się nie stresuję, że muszę robić rekordy. Teraz się chyba bardziej nawet tym bawię i cieszę, bo sobie biegam rekreacyjnie. Nie mam jakiegoś stresu przed biegiem, tylko już taka naprawdę czysta przyjemność.
Tak, w książce pani mówi, moje życie po chorobie jest bardziej świadome, różnorodne i pełne.
Tak, bo wcześniej byłam skupiona głównie na bieganiu. Byłam zafiksowana, można powiedzieć. A teraz najpierw powiedziałam sobie, że będę w ogóle teraz już mniej pracować, wszystkiego mniej, oczywiście jest wszystkiego więcej, ale na zupełnie w różnych dziedzinach. I dołączyłam do stowarzyszenia. Ta działalność mnie tutaj bardzo mnie tak cieszy. Chodzę na wolontariat i widzę po prostu, jak pomagam, uśmiech wywołując na twarzach przestraszonych kobiet. Jak mówię, że też przeszłam, to panią mówią, Jezu, naprawdę? A tak już mam długie włosy. Ja mówię, no to wszystko odrasta i jest to takie inspirujące, zwłaszcza dla pań, które zaczynają operacją i jakby są wrzucone od razu na tą głęboką wodę leczenia. Bo ja zaczynałam od chemioterapii, więc już po 5 miesiącach, jak już trafiłam na operację, to już byłam o wiele mądrzejsza. Także działam w stowarzyszeniu, działam też w zarządzie stowarzyszenia, biegam sobie, pracuję w różnych sesjach, przedsięwzięciach, prelekcje przeprowadzam, także no, na różnych frontach się śmieją ze mnie, że gdzie nie spojrzą, to na Facebooku to ja wyskakuję z jakiejś imprezy, ale cieszę się, bo na każdym moim działaniem idzie właśnie ta promocja, można powiedzieć, profilaktyki i zawsze nakłaniam do badań, bo jakby widzę, że to no kuleje tak bardzo, że aż mi się czasami nie chce wierzyć, że kobiety, które już urodziły dzieci, mają córki, nie chodzą się badać, bo myślą, że nie dotyczy choroba, tak, bo są na przykład za młode.
A z kart tej książki pani mówi, dziewczyny, nie bójcie się, utrata włosów, brwi czy rzęs jest tylko chwilowa. Pani Marto, Marta Laskowska, pani już trochę o tym powiedziała, ale dziękuję pani dzisiaj swojej przyjaciółce Klaudii za to słówko, to zdanie rzucone o badaniu.
Tak, oczywiście, ja ją nazywam moim aniołem stróżem, ale co jest w sumie niespotykane, ja dopiero niedawno zorientowałam się, że ona urodziła się tego samego dnia, co moja mama, która już od kilkunastu lat nie żyje i ona naprawdę jest moim aniołem stróżem. Także naprawdę dopiero niedawno do tego doszłam, co mnie oczywiście wzruszyło i obydwie płakałyśmy, ale tak, bardzo, bo myślę sobie, że to takie było dla mnie też zaskoczenie, bo ja wydawało mi się, że jestem taka bardzo świadoma, że pilnuję wszystkich terminów, no zdrowa, w zasadzie nie chorowałam wcześniej, nic się nie działo i to był wielki szok, więc też takie dotarło do mnie coś takiego, że to naprawdę każdą z nas może spotkać. My jak sobie siedzimy na tej kawie, to każda z nas jest zagrożona i powinnyśmy o tym naprawdę więcej mówić. My kobiety, bo my bardzo dużo rozmawiamy ze sobą, spotykamy się, tyle tematów przecież omawiamy. A tutaj myślę, że może ten temat jeszcze jest do większej rozmowy i częstszej.
Tak, a przeszedłszy chorobę, powiedziała pani, doceniłam własny sposób podkreślania kobiecości.
Tak, ja. Ania już wspomniała o tej kobiecości i no właśnie, myślę, że to jest duży problem też po chorobie, w odnalezieniu się takim z tym wszystkim, co się wydarzyło. Każda przechodzi to inaczej, każda ma też no właśnie inny ten proces. Ja mimo, że nie miałam takich poważnych operacji, to był moment, że bardzo taka... Stałam się niepewna siebie i tego właśnie, czy ja dalej mogę się tak stroić, czy to jakby jest dalej moje i czy ja to czuję i czy dalej mogę cieszyć się tym życiem i też pokazywać je i właśnie w tym sposobie ubierania się, w noszeniu biżuterii, co jest dla mnie teraz takim znakiem rozpoznawczym, bo ja pokochałam dużą biżuterię, pierścienie, kolczyki i to jest jakiś taki wyraz pewnie też trochę takiego otwarcia się na nowe, bo ta choroba daje dużo odwagi i każda ją inaczej pewnie procesuje, tą odwagę. Ja poszłam trochę w taką właśnie radość i cieszenie się tą modą i nie zwracanie też uwagi na to, co pomyślą inni. Jeżeli mi się to podoba, to ja to biorę. A jeżeli mam ochotę coś zrobić, to zrobię i nie będę już myśleć, bo szkoda na to czasu. Mhm.
Pani doktor Anna Szafryna-Klibicka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Dużo tutaj mówimy o tej sferze też psychicznej, zarówno przed, bo mówimy o tym strachu przed badaniem nawet, to, co jest oczywiste, to już po zdiagnozowaniu, ale też mówimy o tym wymiarze psychologicznym, tego jak się przejdzie, jak już ta psychia oczywiście już jest wtedy zupełnie inna. Ale proszę powiedzieć, czy może pani tak zapewnić, że każda osoba ze zdiagnozowanym rakiem, w tym przypadku tu mówimy o raku piersi, ma zapewnioną pomoc psychologa?
Jeżeli leczy się w dużym ośrodku, na pewno tak. Generalnie tendencja jest taka na całym świecie, u nas w kraju również, żeby raka piersi leczyć tylko w dużych ośrodkach, które zapewniają właśnie taką kompleksową opiekę. Czyli to nie tylko chirurgię, leczenie systemowe, radioterapię, ale też właśnie pomoc psychologiczną, rehabilitację, konsultację genetyczną, zabezpieczenie płodności i wiele, wiele różnych innych tutaj form terapii wspomagających, leczenie powikłań chociażby. Niektóre powikłania mogą być trwałe po leczeniu. Także w takich kompleksowych ośrodkach tak. No, u nas na przykład w naszym Centrum Onkologii mamy bardzo prężnie działający zespół psychologów. Pani Monika Smulska jest jedną tutaj z bohaterek wypowiadającą się w tej naszej książce. I ci nasi psycholodzy nie tylko wspierają pacjentki, oni organizują naprawdę bardzo różne ciekawe eventy. Organizują koncerty w naszym ogrodzie zimowym. Organizują terapię tańcem dla pacjentek. Obiecała mi ostatnio pani Monika, że dla personelu też będzie. Więc to jest naprawdę wiele różnych ciekawych rzeczy. Nie tylko taka stricte pomoc, że ktoś podejdzie, porozmawia, ale też różny inny sposób psycholodzy starają się wspierać. Od niedawna mamy na przykład konsultacje seksuologiczne też dostępne. No i myślę, że to jest bardzo ważne, bo wiadomo, że na wizycie u lekarza no, nie ma za dużo czasu. A szczególnie jeżeli wszystko idzie dobrze, prawda pani Monika? To tak cyk, cyk i załatwione dwie minutki. Czasami to wystarcza, ale właśnie w to miejsce wchodzi opieka dodatkowa, psychologiczna rehabilitacja, która, no tutaj też o niej nie wspomniałam, ale muszę trochę pochwalić to nasze centrum, że też na bardzo wysokim poziomie rehabilitacja u nas jest i tak, pani doktor Marta Liszka też tutaj się wypowiada i ona właśnie na co dzień realnie wspiera pacjentki, uczy je jak ćwiczyć, jak też zmieniać swoje nawyki, bo ta aktywność fizyczna, o tym cały czas mówimy, ale jeszcze też nie do wszystkich to dociera, jest bardzo ważne nie tylko w ramach takiej profilaktyki, ale również w ramach takiej profilaktyki wtórnej, czyli już po zachorowaniu. Ona naprawdę, tak jak pani Monika tu to podkreśla, pomaga rzeczywiście wrócić do normalności.
Mhm. Jeszcze mogłabym coś dodać. Chciałam dodać właśnie, że ja byłam bardzo karną pacjentką. Ja nie czytałam internetu w ogóle, za punkt honoru sobie to postanowiłam, żeby się nie stresować. Słuchałam tylko lekarzy, co mi pani doktor kazała, to robiłam. Ale dostałam na początku leczenia ulotkę właśnie pani Marty z ćwiczeniami, jak przygotować się do operacji. Ja jako ta karna pacjentka codziennie te ćwiczenia wykonywałam i naprawdę po operacji ja w ciągu 2 tygodni bardzo szybko do siebie doszłam. Rękę mogłam już normalnie podnosić. Ja miałam mastektomię z jednoczasową rekonstrukcją, także to była dosyć poważna operacja. No potem po 2 tygodniach to już była pełna rehabilitacja w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Ale ważne jest naprawdę, takie jest moja prośba do wszystkich pacjentek, które zaczynają leczenie, żeby słuchać lekarzy, żeby im zaufać. Jeżeli jest jakaś ulotka, to żeby naprawdę z niej skorzystać, bo ona nie jest świskiem papieru, ale naprawdę nam służy pacjentkom.
Wyprzedziła pani moje pytanie, ponieważ właśnie na tej promocji, publikacji też słyszałem, rozmawiając z paniami, że tutaj ta książka jedną z ważnych rzeczy, którą mówi, to taka, żeby słuchać lekarzy, nie czerpać wiedzy, przypadkowej wiedzy z internetu, bo pani doktor, internet może zaszkodzić tymi swoimi pseudoporadami, tak?
No oczywiście, to jest tak naprawdę bardzo trudne wyłuskać z tego internetu te informacje, które są prawdziwe. Nie każda pacjentka wejdzie w bazy artykułów naukowych, prawda? Będzie je przeszukiwać, co wcale nie jest proste również dla lekarzy przecież. Tylko oczywiście no, czerpię tą wiedzę z takich stron, które się same, że tak powiem, narzucają. Niestety, no nie ukrywajmy, często narzucają się i wyskakują nam takie strony, które są po prostu no, jakimiś w jakiś sposób reklamami. Reklamują różnego typu tak zwane terapie, nie chcę tego nazywać nawet terapiami, ale no, pseudoterapie. I to jest bardzo duża pułapka, w którą niestety część kobiet, nie tylko kobiet i mężczyzn leczących się z powodu nowotworów wpada. Znamy naprawdę wiele takich historii. Czasami jest tak, że w którymś momencie przychodzi jakieś takie przebudzenie i opamiętanie i dobrze to, jak to przychodzi dosyć wcześnie, a czasami przychodzi późno. Także no, ja bym tutaj zaapelowała do kobiet, do wszystkich kobiet, które no, zastanawiają się albo co się niepokoi, czy się zbadać, czy się leczyć. My naprawdę nie jesteśmy w spisku żadnej Big Pharma, tak? Naprawdę chcemy jak najlepiej panie leczyć. Dla nas to też jest satysfakcja, jeżeli to się udaje, jeżeli no, widzimy, że po tym leczeniu można wrócić przede wszystkim do normalnego życia. Także ważne jest, żeby czerpać taką wiedzę z, no, z po prostu publikacji czy książek, które są zaaprobowane, które są przejrzane przez specjalistów w danej dziedzinie. No tutaj ta nasza publikacja zdecydowanie taka jest. Ona może nie jest jakaś super szczegółowa, ale nie o to chodziło tutaj. Tylko chodziło o taką ogólną wiedzę i żeby ta wiedza była po prostu prawdziwa.
Mhm. I żeby rozświetlić po prostu takie podstawowe też sformułowania, na przykład jak mamy USG, co to jest ten BIRC i tak dalej, żeby wiedzieć, w którym kierunku pójść, bo to są też w internecie, zresztą na poziomie tutaj publikacji i szykowania tego wszystkiego pod publikację, no to pani doktor tutaj też patrzyła na to, żeby ważny był tam ten wiek, który jest wymagany, żeby generalnie te wszystkie oznaczenia były w taki logiczny sposób przedstawione, żeby to nie było właśnie taką wiedzą naukową i później ktoś by wziął tą publikację i tak nie wiedział, co z nią dalej zrobić.
Naprawdę jest to przewodnik, można
tak
powiedzieć.
Tak, myślę, że śmiało możemy tak mówić. Mhm.
Pani Aniu, pani Ania Dudkowska-Śmiechowska, inicjatorka, pomysłodawczyni w ogóle tej publikacji. Można powiedzieć, że taki fajny przekaz, który pani zawiera dla kobiet, które pokonały szczęśliwie raka, taki, który ma pomóc też no, oswoić się z nową sytuacją, to co pani wypowiada tam i ja to sobie wynotowałem, twoja kobiecość nie zależy od jednej części ciała. Domyślę, od jednej piersi.
Mhm. Nawet od dwóch, dokładnie,
bo tutaj też zależy od sytuacji i tutaj stanu zaawansowania choroby. Tak, ja od 5 lat towarzyszę tutaj panią właśnie i widzę no to, że jednak tą pewność siebie, ta kobiecość jest taka zatracona. My chcemy pięknie wyglądać. Zresztą to jest tak zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, że jak ładnie się ubierzemy, to dobrze się czujemy, lepiej się czujemy. Jak ładnie wyglądamy, no to jakoś ten uśmiech się nam na tej twarzy pojawia. I tutaj nie chodziło też o to, żeby pokazywać, że moda jest najważniejsza. Bo w momencie choroby, w momencie diagnozy nie jest najważniejsza. Natomiast w tym momencie rozkwitu tego, jak my już odzyskujemy tą radość z tego, że żyjemy, że jesteśmy dalej, no to ma bardzo duże znaczenie. Zresztą dziewczyny w swoich historiach też opowiadają, że o tak jak Marta tu wspominała, dla niej gdzieś tam ta biżuteria stała się jej takim talizmanem. Monika mówiła, że nawet idąc na chemię, ona chodziła na chemię w pandemii, to ma opisane, że dla niej ważne było, żeby się ubrać, żeby przysłowiowo wymalować usta tą pomadką, żeby...
I brwi namalować.
O, i brwi właśnie, żeby pokazać tą swoją kobiecość i żeby dobrze się czuć. Bo jak, tak jak mówię cały czas, ja mówię to czy tutaj dziewczynom, które są po chorobie, czy które, bo do stylistki w ogóle przychodzą osoby zazwyczaj też po jakichś przejściach. To nie jest tak, że chcę pięknie wyglądać, idę do stylistki. Tylko w większości moich klientek przynajmniej jest właśnie takich po jakichś tam doświadczeniach. No i ta moda jest takim odbudową kobiecości, pewności siebie. Dobrze wyglądamy, lepiej się czujemy, lepiej się zachowujemy. Głowę mamy podniesioną do góry, a jeszcze jak ktoś nam da komplement, że ale dzisiaj pięknie wyglądasz, no to ten uśmiech się pojawia i ta pewność siebie od razu poziom 2-3 do góry. Wiadomo, że każda jest inna i jedna już w momencie choroby, tak jak Monika tutaj, chciała ładnie wyglądać, musiała ładnie wyglądać, musiała mieć wmalowane brwi, a inne dziewczyny skupiały się tylko na leczeniu, ale już w momencie tego, jak zdrowiały, to już chciały pięknie wyglądać, już chciały się pięknie poczuć. Kolory mają znaczenie. W książce też kolory, tutaj pan wspomniał przed utworem o tych kolorach okładki. Ma znaczenie. Te stylizacje, które dobrałam dla dziewczyn, one są powiązane stricte z nimi, z tym, jak ja chodziłam z nimi na tym backstage'u i podpatrywałam ich zachowania, ich wypowiedzi. I dlatego też kolor w tym, jak my na co dzień się ubieramy, ma ogromną moc. A w zdrowieniu ma podwójną moc, bo nawet jak, słuchajcie, jesteśmy chorzy, przeziębieni, ale wymyjemy głowę, ubierzemy się w czystą piżamkę, przykryjemy się milutkim kocem albo ulubionym kocem, mamy takie swoje talizmany, nam jest lepiej, nam jest pewniej wyjść do ludzi. I jest też tak z moimi dziewczynami, klientkami, które mówią, kurde, wyszłam do marketu, źle wyglądałam i akurat go spotkałam. A jak się odwalę, to nigdy go nie mogę spotkać. I wiecie, i to jest to, i to również widać w tych dziewczynach, które właśnie rozkwitają po chorobie, które chcą tej swojej kobiecości, one naprawdę tego chcą i nawet są takie, bo są takie, które się bronią. Nie, gdzie? To może nie do końca, ale ja widzę ten uśmiech, jak ubierze ten kolor, który właśnie podkreśli to jej oko i ona nie musi mieć makijażu, ale to jej oko nabiera takiego blasku, błysku i ona to sama widzi w lustrze, czyli widzi to sama, czyli sama akceptuje siebie i to swoje piękno, no bo od tego się wszystko zaczyna. Możemy mieć ładny ubiór, ale my ten ubiór i siebie same musimy akceptować, bo jak my same siebie zaakceptujemy, no to wtedy ten ubiór jeszcze doda nam takiego blasku i piękności.
Szanowne panie, na koniec, bo czas nieubłaganie każe nam kończyć. Gdzie, jeszcze raz to powiedzmy, można pobrać darmowy e-book z książką dla pań, które walczą albo będą walczyły z rakiem piersi?
Na stronach Powiatu Poznańskiego, na stronach Stowarzyszenia Rakujemy Jak Chcemy i na mojej stronie internetowej śmiechowska.pl. Tam są dostępne na tą chwilę QR-kody. W Powiecie Poznańskim jest również link bezpośrednio klikając na tytuł. Zresztą u mnie na stronie też rozkwitam na nowo, jak się kliknie, to od razu pojawia się PDF, którego możecie sobie pobrać, który może wam służyć, możecie przekazywać dalej i zachęcam bardzo do przeczytania, nawet do zerknięcia chociaż na tą początkową część profilaktyki, co właśnie tutaj lekarze wskazują, jak badać pierś. Warto zajrzeć, zbadać się, no i przekazywać dalej, żeby jak najwięcej dziewczyn, jak najwięcej osób, a może mężczyźni też, niech przekazują swoim kobietom, niech się spytają, czy badałaś piersi. Bo myślę, że to też jest istotne, tak, żeby pokazać
troskę
tak. Siebie.
A ja jeszcze chciałam zaprosić na różne imprezy z naszym udziałem, gdzie mamy stoiska i uczymy samobadania na sztucznych piersiach.
Tak,
tak. Proszę państwa, gośćmi tej audycji były doktor nauk medycznych Anna Szafryna-Kliwicka, onkolożka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ania Dudkowska-Śmiechowska, pomysłodawczyni, twórczyni publikacji, o której rozmawialiśmy.
Dziękuję.
Oraz dwie bohaterki występujące w tej książce. Marta Laskowska.
Dziękuję.
I Monika Majchrzak.
Dziękuję bardzo.
Ze Stowarzyszenia Rakujemy Jak Chcemy. Dziękuję bardzo. Audycję zrealizował Rafał Polacki, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej, spokojnej nocy państwu życzymy. I dbajcie o swoje zdrowie, drodzy słuchacze.